Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinek. Proszę Państwa, miałem wczoraj przyjemność, jak zwykle, kiedy z Mariuszem Noconiem rozmawiam, moim przyjacielem wielkim, człowiekiem, który mi pomaga od 3 lat, już 4 rok chyba, w prowadzeniu tego kanału od technicznej strony, ale jednak, ale to jest bardzo ważne. Rozmawiałem z nim i okazuje się, że coś, co jest dla mnie oczywiste, on tego z mojego kanału nie wysłuchał. A więc i powiedział, że w ogóle pierwszy raz o tym słyszy. O, myślę, że powinienem w takim razie podzielić się z Państwem od A do Z, jeśli to jest możliwe w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, od A do Z podejściem do tego, jak powinna wyglądać gospodarka wodą we współczesnym świecie, w którym zmienia się klimat. Nie za sprawą jakichś tam bzdur CO2 czy innych. Po prostu zmienia się. Nasz klimat, klimat na Ziemi zawsze się zmieniał. Więc teraz też się zmienia. Tyle, że kiedyś nasi przepraszam, praprzodkowie nie mieli szans a obrony, czy też wyprzedzania pewnych działań wyprzedzających, które chroniłyby planetę, wszystkie narody przed problemami związanymi ze zmianami klimatu, a teraz takie możliwości mamy. I ja przedstawiłem wczoraj temu panu swoją diagnozę i on był zdumiony. Ta moja diagnoza, ten mój sposób myślenia, sposób widzenia reakcji na zmiany klimatyczne jest stosunkowo prosty, a równocześnie bardzo skomplikowany. A mianowicie należy zatrzymać wodę począwszy od potoczków, przez potoki, przez małe rzeki, większe rzeki i duże rzeki, a w granicach państw po to, abyśmy nie mieli do czynienia z suszą, albowiem te zmiany klimatyczne idą w kierunku coraz wyższych temperatur i coraz mniejszych opadów lub ewentualnie gwałtownych zmian klimatycznych, a więc gwałtownych opadów, wielkich susz i wielkich susz i właśnie wielkich opadów. Ja wiem o tym, że to nie ma większego sensu, ale zacznę od Polski. Otóż nie wiem, czy to było 8 czy 9 lat temu. Gówno wyborcze, żydowskie gówno wyborcze storpedowało działania stosownego ministerstwa, które miały na celu, które to działania tegoż ministerstwa miały na celu zbudowanie na Podkarpaciu, na ogromnej części polskiej południowej granicy, tam gdzie z reguły mają miejsce powodzie lub podtopienia, zbudowania tysięcy wręcz małych zapór wodnych, z małymi, malutkimi elektrowniami. O, jak powiedziałem, żydostwo, gówno żydowskie zrobiło swoje, załatwiło projekt odmownie i jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Mamy suszę na całym kraju, a oni się, a to gówno żydowskie się cieszy. Więc już dam sobie spokój z Polską, ponieważ to jest Polin, tak naprawdę Polin, a nie Polska. To jest kraj, w którym rządzą Żydzi. Najlepszym dowodem jest reakcja władz na spalenie statusu Kaliskiego w ostatnim dniu, czy w ostatnich dwóch dniach. Więc Polską się podpierał nie będę. Natomiast jako, że jestem nie tylko nacjonalistą polskim, ale również nacjonalistą chińskim, wobec tego uważam, co następuje, że oczywiście nie mam, jeszcze mniejszy, jest cień szans, tak gdzieś około promila albo setnej części promila, iżby to gówno urzędnicze z ambasady chińskiej podjęło temat. Natomiast to mnie akurat niewiele interesuje. Chciałem Państwu powiedzieć, jak to powinno być załatwione w takim wspaniałym, cudownym kraju jak Chiny. Otóż, a właśnie powinno być rozpoczęte inwestycje, znaczy jak jest, może zacznijmy od tego, jak jest. Są robione gigantyczne inwestycje, wielkie, potworne, potężne za dziesiątki miliardów dolarów, a inwestycje, które mają zatrzymać wodę na głównych rzekach chińskich. Tylko rzecz polega na tym, że gdyby zaczęto myśleć, znaczy inaczej, że gdyby dołączono, no bo te inwestycje się toczą, prawda? Głównie na Jiangxi. Te inwestycje się toczą i całe szczęście, że się toczą. Natomiast tak powinno się odbywać to, w mojej opinii, na całej powierzchni, na całym terytorium chińskim. Otóż wszędzie, gdzie jest potok, a rzeczka mała, troszkę większa i tak dalej, powinny być stworzone zapory. Małe, malutkie, no, poczynając od tych malutkich, małe, większe. Te malutkie mogą i małe mogą być robione przez mieszkańców. Naprawdę. Mogą być robione przez mieszkańców. Oczywiście pod nadzorem, dobrze by było pod nadzorem stosownych instytucji. Natomiast one mogłyby być robione przez mieszkańców. I na każdym potoczku kilkanaście takich zapór. Tylko że równolegle do tych zapór, równolegle powiadam, powinien być stworzony w tych samych miejscach, gdzie są stworzone zapory. Te malutkie zaporki. Powinien być stworzony system równoległy, system jeziorek, nie, stawów, jeziorek raczej, a stworzonych oczywiście sztucznie. A który to system powodowałby, iż w momencie, gdy tej wody jest naprawdę dużo, gdy opady są duże, są one przekazywany na ten równoległy system. Więc nie przelewa się woda przez te zaporki i nie niszczy ich, a jest przenoszona, przetransportowywana na ten równoległy system tych jeziorek. Równoległy, powtarzam jeszcze raz, równoległy system tych jeziorek. A schodząc niżej, doszło dokładnie to samo. A na większych rzeczkach jest dokładnie to samo. Większe zapory już oczywiście nie budowane przez mieszkańców, a budowane przez wyspecjalizowane firmy, które potrafią to robić. I równoległy system jeziorek, które je uzupełniają, które powodują, że wtedy, kiedy są duże opady, magazynowane są w tychże jeziorkach, w tych tysiącach, dziesiątkach, milionach jeziorek, a opady wody, woda i co? I co się dzieje? Ano, nie ma powodzi. Efektem jest brak powodzi. No ale dobrze, no. Zeszliśmy do jakiegoś tam dorzecza głównej rzeki, ale cały czas ten sam sposób myślenia. W tych rzekach, które są dorzeczami głównych rzek, również jest dokładnie to samo. Dokładnie to samo. I wiecie Państwo, co bym postulował? Otóż na przykład, znaczy oczywiście oprócz tego, że na tych, na Huanghe, na Yangtze-Chang, już w dolnym biegu, nie w górnym, w dolnym biegu, stworzenie rezerwuarów wody i tych właśnie równoległych jeziorek, jezior właśnie już wtedy, jezior sztucznie wybudowanych, a finalny efekt tej historii jest taki, że budujemy na Yangtze, czy Huanghe, czy na Wiśle, czy na Odrze, budujemy na samym końcu. Budujemy na samym końcu zaporę, która nie pozwala ujść resztkom tej wody do morza. Tak. Taki jest, taki ma być efekt końcowy. Czyli bez względu na to, czy to będzie Amazonka, czy to będzie Nil, czy to będzie Huanghe, jak powiedziałem, w Chinach, które są najbliższe, czy Yangtze, czy rzeka Perłowa, czy jakiekolwiek inne rzeki. Nie doprowadzać do sytuacji, w której woda schodzi do morza. Nie. Ona ma zasilać nasze terytorium. Tak. Taka jest koncepcja. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jest zrozumiałe. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jest logiczne. Znaczy, dla mnie to jest oczywiste, że jest logiczne, ale nie dla wszystkich Państwa musi być logiczne. Skoro mamy coraz wyższą temperaturę i wygląda na to, że taki stan rzeczy będzie się przez następne kilkadziesiąt, być może kilkaset lat utrzymało, no to musimy podejść do tego w ten sposób, aby zatrzymać tę wodę, którą mamy, u siebie i nie wypuszczać ją do morza. Czy to takie trudne do zrozumienia? Znaczy, ja rozumiem, że to jest najgorszy, znaczy tragiczny scenariusz dla wszelkich eko-oszołomów. Tak. Dlatego, że oni w ogóle nie myślą tymi kategoriami. To jest zbyt trudne dla tej bandy ekologistów, czy ekologów, czy jakichś tam świń, których nigdy nie chciałbym spotkać na swojej drodze. A więc, mili Państwo, wyobraźcie sobie, że na przykład Wisła czy Odra za kilkadziesiąt lat jest zamknięta, nie spływa do Bałtyku. Nie spływają do Bałtyku żadne trzaskowianki, tak jak teraz. A dlatego, że Polacy magazynują tę wodę, którą daje im natura, u siebie. Naprzód, w górach, w Karpatach, w Karkonoszach, później na nizinach, wszędzie. A powiem Państwu tak. Dawno temu, gdy byłem małym chłopcem, miałem może z 10-12 lat, w tej mojej ukochanej Bielczy, tuż przy kościele w Bielczy, i to wszyscy mogą potwierdzić, ci, którzy znają tą moją ukochaną wieś, był staw, w którym była woda. Naprawdę. Staw, w którym była woda. Niedaleko Bielczy, bardzo niedaleko, na jej granicach, na granicach tej wsi, przepływała rzeczka, przepływała oczywiście w dalszym ciągu, na której nikt nigdy nawet nie spróbował zrobić jakiejkolwiek zaporki. Jednej. A ona płynie w takim kanale, tak, ze 3 metry głębokim. Czyli można. No cóż. Chciałbym, żebyście Państwo z tego felietonu wynieśli jeden sposób myślenia. Skoro natura zafundowała nam szybki wzrost temperatury, to my powinniśmy na ten wzrost temperatury zareagować w sposób adekwatny, czyli chroniąc wodę. No ale przecież nami rządzi żydostwo. Więc, a żydostwu nie chodzi o to, żeby Uzbecy, a Rosjanie, Polacy, Niemcy, Francuzi i inni chronili wodę. Nie. Im chodzi o zarobek. I o efekcie, o panowanie nad nami. Więc zastanówcie się Państwo, czyj sposób myślenia jest rozsądniejszy. A żydostwa, które dba tylko i wyłącznie o własny interes, tylko i wyłącznie. Czy mój, a sposób myślenia, który zakłada, że wszędzie na świecie, wszędzie, czy to w Peru, czy to w Amazonii, w Brazylii, czy to w Afryce, czy na jakichkolwiek rzekach azjatyckich, czy w krajach azjatyckich, będzie się chroniło wodę, słodką wodę. Czy to gówno żydowskie mówi o ochronie, o chronieniu słodkiej wody? Nie. Ponieważ im nie chodzi o nas, im chodzi o panowanie nad nami. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.